test Core i7 najszybszy, ale bez rewelacji. 4 listopada 2008, 14:29. Oto jest Core i7, znany dawniej jako Nehalem. Intel właśnie oficjalnie zaprezentował nowe procesory Core i7 bazujące na całkowicie nowej mikroarchitekturze niosącej szereg zmian w konstrukcji CPU. Jest ona wyjątkowo ciekawa, integrując w sobie najlepsze rozwiązania znane z procesorów nie tylko błękitnej marki, lecz także elementy, które sprawdziły się w układach AMD. Przeprowadziliśmy testy Core i7 pierwszymi 4-rdzeniowymi układami monolitycznymi z nową podstawką LGA1366, zintegrowanym kontrolerem pamięci oraz obsługą hyperthreadingu znanego już z Pentium 4. W redakcyjnym laboratorium sprawdziliśmy wydajność wszystkich trzech nowych modeli Core i7 Extreme 965, Core i7 940 i Core i7 920. Wyniki testów porównaliśmy z osiągami Intel Core 2 Kuat i AMD Phenom X. 4. Procesor o kodowej nazwie Nehalem to następca produkowanych obecnie układów Intel Core 2 Duo i Intel Core 2 Kuat z rdzeniem Penryn. Core i7 został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w Szanghaju w kwietniu bieżącego roku na poprzedniej edycji konferencji Intel Developer Forum. Informowaliśmy Was o tym w artykule Intel odkrywa karty, powrót HT, wbudowana grafika i koniec FSB. Wówczas to Intel zademonstrował komputery z pierwszymi działającymi egzemplarzami tych procesorów. Kości te pracowały z częstotliwością 3,2 GHz. Procesor z klocków Nehalem zaprojektowany został w zupełnie nowej architekturze. Intel nazywa ją czwartą generacją architektury Core. Jej podstawę stanowi modułowa budowa, dzięki czemu cała konstrukcja cechuje się bardzo dużą elastycznością, zwłaszcza pod względem liczby stosowanych w niej rdzeni. Bez problemu można w niej, w zależności od rynkowych potrzeb, wykonać zarówno procesory 2, 3, 4, 6, jak i 8-rdzeniowe. Co ważne, wszystkie typy procesorów, niezależnie od liczby rdzeni, będą monolityczne, a nie jak w niektórych 4-rdzeniowych układach obecnej generacji łączone we wspólnej obudowie. Podstawowa wersja Nehalema to układ 4-rdzeniowy. Architektura Nehalemów pozwala również na budowanie wielopoziomowych pamięci cache. W zależności od potrzeb procesor może mieć cache 3, a nawet 4 poziomu, choć ta możliwość dotyczyć będzie procesorów serwerowych i tych stosowanych w wysokowydajnych stacjach roboczych. Modułowość ta jest bardzo mocno rozbudowana. W zależności od potrzeb można do procesora dodawać i odejmować elementy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, pojawią się wersje układu Core i7 pozbawione kontrolera pamięci, inne z kolei będą wyposażone w więcej linii QuickPad Interconnect. Pojawią się też procesory z wbudowanym rdzeniem graficznym. Modułową strukturę procesora Core i7 podzielić można na dwie części, część rdzenia Core i pozostałą Uncore. W ramach każdej z nich, w zależności od potrzeb, można dodawać, jak i odejmować komponenty. Wszystkie układy z tej rodziny początkowo produkowane będą w 45-nanometrowym procesie technologicznym. W przyszłym roku Intel wprowadzi proces 32 nanometry i wtedy Core i7 pokażą się w nowych odsłonach. W nowych procesorach każdy rdzeń może jednocześnie przetwarzać dwa wątki, co daje możliwość sumarycznego obsłużenia 16 różnych wątków na pojedynczym układzie. Oznacza to, że Intel wrócił do technologii współbieżnej wielowątkowości, znanej we wcześniejszej generacji i układach Pentium 4 pod nazwą Hyperthreading. Wielowątkowość będzie zaletą w aplikacjach umożliwiających odniesienie z tego korzyści: kodowanie wideo, rendering grafiki 3D i tym podobne. W szczególnej sytuacji, gdy aplikacja będzie skoncentrowana na pracy jednowątkowej, zastosowanie HT może przynieść niewielki spadek wydajności procesora. Jest to taka sama sytuacja, jak miało to miejsce w procesorach Pentium 4. Istniała będzie możliwość wyłączenia HT w procesorach Core i7 z poziomu BIOS. Intel przekonuje jednak, że obecne HT to nie to samo co starsze rozwiązanie i w nowych procesorach ma pracować znacznie wydajniej. Nowy układ ma też rozszerzoną liczbę rozkazów SSE, która nosi teraz nazwę SSE 4.2. Core i7 Turbo Mode. W Core i7 wprowadzono także znane z notebooków dynamiczne zarządzanie zasilaniem. Nosi ono nazwę Nehalem Turbo Mode. Co ważne, cały system zasilania jest bardzo elastyczny. Każdy moduł procesora, chodzi tu zarówno o same rdzenie, jak i pozostałe jednostki, takie jak na przykład pamięć cache, L3 czy systemy IU takie jak kontroler pamięci RAM bądź CPU, są zasilane oddzielnie. W ramach każdej jednostki można niezależnie regulować napięcie zasilające oraz częstotliwości jej taktowania. Do zarządzania całym systemem zasilania zaprojektowano programowalną jednostkę Power Control Unit. Dzięki temu, że jest ona programowalna, w przyszłości będzie istniała możliwość zmiany schematów zasilania w zależności od pojawiających się w przyszłości potrzeb. Dzięki technologii Nehalem Turbo Mode, każdy z rdzeni może być niezależnie zwalniany lub wyłączany, może na przykład sam przejść w tryb głębokiego uśpienia C6, niezależnie od pozostałych jednostek. Prędkość działania pozostałych rdzeni może zaś zostać w tym czasie przyspieszona, co ma za celu zwiększenie wydajności przetwarzanych przez nie zadań, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego bilansu wydzielanego dla całego procesora ciepła. System ten działa w sytuacjach, gdy nie ma potrzeby wykorzystania mocy obliczeniowej wszystkich rdzeni, gdyż na przykład uruchomiono tylko dwa jednowątkowe programy, które i tak byłyby wykonywane na dwóch rdzeniach, a dla sprawnego ich działania liczy się najbardziej częstotliwość zegara. Turbomodel uruchamiany jest na bazie bardzo precyzyjnej analizy działania procesora. W nim znajdziemy kilkanaście sensorów na bieżąco monitorujących jego obciążenie i temperaturę. Jeśli zatem procesor będzie kiepsko chłodzony, obudowa nie będzie dostatecznie wentylowana lub po prostu układ chłodzenia nie będzie wydajny, to dopalacze nie zostaną uruchomione lub test nie dodadzą tyle mocy, ile mogłyby dać w optymalnych warunkach. Core i7, 3 kanały DDR3. Jedną z najważniejszych nowości w Core i7 jest wbudowanie w jego strukturę kontrolera pamięci RAM. Podobne rozwiązanie jest obecnie stosowane w układach firmy AMD. Wbudowany kontroler pamięci eliminuje przy dostępie do danych pośrednictwo układów chipsetu płyty głównej i stosunkowo wolnej magistrali FSB. Ma to szczególne znaczenie w wypadku maszyn wieloprocesorowych, gdyż poszczególne kości nie blokują sobie nawzajem dostępu do będącej dla nich w tym wypadku wąskim gardłem magistrali systemowej. Co ważne, wbudowany w Nehalema kontroler pamięci obsługuje pamięci DDR3 zarówno DDR3 800, 1066 i 1333 MHz w sposób jedno, dwu, trzy lub czterokanałowy. Istotną nowością związaną z wymianą danych jest również wprowadzenie do architektury Nehalema specjalnego łącza międzyprocesorowego, wykorzystywanego też do komunikacji z chipsetem. Technologia ta nosi miano technologii Quick Path Interconnect i pozwala na szybką do 25,6 GBS. Zastosowano 4 linie o przepływności 6,4 GBS każda. Bezpośrednią komunikację między procesorami z pominięciem chipsetu płyty głównej. Dzięki temu uzyskano ponad dwukrotny wzrost wydajności w międzyukładowej transmisji danych w stosunku do wieloprocesorowych systemów korzystających z tradycyjnej magistrali FSB. Jak już wspomnieliśmy, magistrala systemowa QPI służy też do komunikacji z chipsetem. Powyżej omówione zmiany dotyczą głównie otoczenia rdzeni. Wpływają one na szybkość pracy systemu komputerowego jako całości i na lepsze funkcjonowanie układów wielordzeniowych. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie znaleźć możemy w Nehalemie w stosunku do układów z rodziny Penryn. Modyfikacje nie ominęły bowiem również wewnętrznej mikroarchitektury procesora. Najważniejszą zmianą jest optymalizacja podzespołów i układów na poziomie mikroarchitektury. Nehalem potrafi szybciej o około 33% wykonywać wewnętrzne mikrooperacje. Istotnym zmianom poddano również moduły pamięci cache drugiego poziomu odpowiadające za przewidywanie dalszej części programu i potrzebnych danych, które z wyprzedzeniem załadowane muszą być do pamięci cache L2. Chodzi tutaj o moduł przewidywania rozgałęzień oraz 512 wejściowy buffer TLB Translation Locacy Debuffer, w którym przechowywane są fragmenty tablicy stron pamięci operacyjnej komputera Core i 7. Nowa architektura, mniej cache, L2, więcej cache, L3. To nie jedyne usprawnienia związane ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa nietrafienia przewidywanego kodu z faktycznie wykonywaną kolejnością rozkazów. A trzeba pamiętać, że takie nietrafienie wymaga wyczyszczenia całego potoku wykonawczego i załadowania nowych instrukcji i danych, co wiąże się co często nawet z kilkudziesięcioma cyklami zegarowymi, w których procesor nie wykonuje zadanego programu, tylko oczekuje na nowe dane. Kolejną nowością jest nowy buffer BTB Branch Target Buffer, drugiego poziomu odpowiedzialny za sprowadzanie danych do pamięci cache oraz buffer RSB Return Static Buffer. Ten ostatni zapobiega błędnemu przewidywaniu pojawiających się w trakcie wykonywania programu instrukcji powrotnych. Pamięć cache L1 procesora Nehalem ma pojemność 64 KB po 32 KB dla instrukcji i danych dla każdego rdzenia. Pamięć podręczna drugiego poziomu to zaś po 256 KB przypadających na jeden rdzeń. Pamięć ta charakteryzuje się krótkimi czasami opóźnień. Co ciekawe, komórki pamięci cache składają się z 8, a nie jak do tej pory z 6 tranzystorów. Nowa 8-tranzystorowa pamięć wymaga bowiem niższych napięć zasilających, co, mimo zwiększenia samej powierzchni zajmowanej przez pamięć, upraszcza w znaczny sposób konstrukcję procesora i ułatwia zarządzanie energią. Do tego dochodzi jeszcze współdzielona przez wszystkie rdzenie pamięć cache L3. S3, która w wypadku procesora czterordzeniowego ma aż 8 MB. Dzięki zastosowaniu pamięci cache trzeciego poziomu zmniejszone zostaje bezpośrednia ilość odwołań procesora do pamięci głównej, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesora i zmniejszenia zużycia energii. Nowe gniazda procesora, zastosowanie w NHLM-ie nowej magistrali systemowej i wbudowanie w CPU kontrolera pamięci oznaczają, że nowy procesor potrzebuje nowej podstawki, która zastąpi obecnie używane gniazdo LGA775. Taka podstawka została już skonstruowana i nosi oznaczenie LGA1366. Będzie ona stosowana w procesorach desktopowych Core i7. Testy. Do redakcyjnych testów trafiły 3 modele Core i7. Najszybszy z nich to Xtreme 965. Model będący wizytówką Intela raczej nie trafi do komputera masowego odbiorcy. Kosztuje ok. 4000 zł, a to cena wyjątkowo wyśrubowana. Dużo ciekawszymi pozycjami jest to o połowę tańszy Core i7 940 i kosztujący niewiele ponad 1000 zł Core i7 920. Jak widzicie w naszych testach, Core i7 bezsprzecznie wygrał pod względem wydajności, uzyskując bardzo wyraźną przewagę na swoim poprzednikiem. Jednakże ta tabelkowa przewaga nie do końca znajduje przełożenie na rzeczywisty wzrost wydajności w większości aplikacji. Wyjaśnijmy to na podstawie serii i dodatkowych testów. Dwa sztandarowe hasła to w tym przypadku hyperthreading i zintegrowany kontroler pamięci. W pierwszej kolejności porównaliśmy wydajność układu w szeregu testów z włączoną i wyłączoną funkcją hyperthreading. Szybko wychodzi na jaw, że jest ona odpowiedzialna za gigantyczny wzrost wydajności w benchmarkach syntetycznych. Najbardziej widać to po testach w aplikacji Sandra. Włączona HT daje Core i7 bardzo dużą przewagę nad Core 2 Quad. Po jej wyłączeniu nowy procesor wprawdzie nadal prowadzi, ale nie ma tu już mowy o wielkich różnicach. Co więcej, HT pomaga w syntetykach, ale w części prawdziwych zadań, jak na przykład gry, zaczyna przeszkadzać. Po jej włączeniu uzyskujemy nieco lepsze wyniki. Prawdopodobnie sytuacja się zmieni, gdy większa liczba gier będzie potrafiła skorzystać z wielowątkowości. Tylko czy doczekamy tej chwili? Trudno w to uwierzyć, obserwując mozolną implementację obsługi wielu rdzeni przez producentów gier, którzy na przestrzeni kilku lat uczynili tylko niewielki krok w tym kierunku. Korzyści z HT szybciej powinni ujrzeć użytkownicy aplikacji multimedialnych, edytorów wideo, muzyki, kodeków, które są wręcz modelowymi przykładami programów doskonale potrafiących wykorzystać wielowątkowość. Nowe pamięci można sobie odpuścić. Mieszane wrażenia mamy po testach trzykanałowego kontrolera pamięci. W testach syntetycznych takich jak Sandra pozwala uzyskać niewiarygodne wręcz wyniki, dystansując nie tylko Core 2, ale nawet Phnomy. To co wypada rewelacyjnie w sztucznych testach nie do końca sprawdza się w praktyce. Ponownie po uruchomieniu testów w trybie dwukanałowym, wyniki praktycznej wydajności procesora zmniejszają się w minimalnym stopniu. Trudno też ocenić na razie, na ile przewaga w części testów wynika rzeczywiście z działania trybu trzykanałowego, a na ile ze zwiększonej w nim połowę pojemności pamięci komputera. Wiadomo jednak, że jeśli dysponujecie już dwukanałowym zestawem dobrych pamięci RAM, to inwestycje w zestaw trzykanałowy nie będą waszym priorytetem. Core i 7. Opinie redakcji PiS i Worlda. Nie ulega wątpliwości, że w rankingu wydajności najwyżej stoją nowe procesory Intela Core i 7. Start na Halema padł naszym zdaniem ofiarą zbyt daleko idących oczekiwań. Spodziewaliśmy się cudu, a dostaliśmy zaledwie najwydajniejszy z obecnie produkowanych procesorów do komputerów osobistych. Pewne jest, że Core i7 na pewno nie powtórzy zawrotnego sukcesu Core 2. Przede wszystkim inne są realia wprowadzenia nowych procesorów. Core 2, mimo swej rewolucyjności, pasował do podstawki poprzednika, a więc, jeśli dysponowało się względnie nową płytą główną, można było bez problemu zamienić Pentium 4/D na Core 2. Co za tym idzie, aktualizacja ograniczała się tylko do zakupu nowego procesora. Obecnie nie mamy tej możliwości. Core i7 wymaga zupełnie nowych płyt z nowymi podstawkami. LGA 1366. W przypadku zakupu przed laty nawet nowej płyty wraz z Core 2 Duo nie byliśmy skazywani na horrendalne wydatki. Najlepsze konstrukcje z P965 kosztowały około 600 zł. Obecnie płyt pod Core i7 jest niewiele, a co gorsza porażają ceną, konstrukcje, które my sprawdziliśmy, kosztowały grubo ponad 1000 zł. To nie koniec, zintegrowany kontroler RAM wymusza używanie wyłącznie pamięci DDR3. Ich cena jest wyraźnie wyższa niż DDR2. Jednakże nawet posiadacz modułów DDR3 nie pocieszy się Core i7 pełni. Trzykanałowa obsługa pamięci, aby działać, wymaga trzech modułów. Core i7 to procesor bardzo dobry, lecz jak widać póki co przeznaczony dla użytkowników o sporym budżecie. Jego popularność będzie rosła tym bardziej, im bardziej będą spadały ceny komponentów będących składnikami platformy Core i 7. Zaprezentowany test jest niewielkim wycinkiem dużego zestawu procesorów, jaki znajdziecie w magazynie PC World 1/2009 w kioskach dostępne od połowy grudnia. W zestawieniu tym zaprezentujemy wyniki 44 procesorów Intela i AMD, dokładnie opiszemy poszczególne modele Core i7 oraz pokażemy, jak układy te radzą sobie z obsługą pamięci dwu- i trzykanałowych oraz HT.